A my robimy to, co lubimy, czyli kontynuujemy poranek wnet i wędrówkę po świecie. Abuna Kazimierz Gajowy przy telefonie Bejrut. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, sabah el khair. Czyli dzień dobry.
Co słychać w Libanie, w Syrii, w konflikcie, który dzieje się na Bliskim Wschodzie?
No tak na początek przekażę Państwu, jaką pogodę mamy i zaraz przejdę do tematu. No dzisiaj się zanosi na porządną burzę. Tak tutaj bywa w Libanie, że zima rozpoczyna się burzą i wtedy morze wyrzuca masę kamieni na plażę, jakby chciało nam powiedzieć, nie przychodźcie już, poczekajcie. No a ostatnia burza, która teraz pewnie będzie dziś, może w nocy, to zabierze te kamienie i powie, zapraszamy na plażę, zapraszamy gości do Libanu. Tak, jeżeli chodzi o pogodę dzisiaj. Natomiast o tej sytuacji, no jestem tak zbulwersowany, ponieważ przyjeżdżają tutaj ciągle grupy pielgrzymów z Polski. Ostatnio było aż trzy następne przylatują dziś i pojutrze. A ja ciągle dostaję zapytania od organizatorów, od księży, od pielgrzymów, czy to prawda, że w Libanie pielgrzymi są zamknięci w hotelach i nie wolno im wychodzić i tak dalej, i tak dalej. No czasami nie wiem, czy się śmiać, czy po prostu płakać, bo zadaję sobie pytanie, skąd taka nierzetelność informacji w naszym kochanym kraju, no bo ci ludzie przecież tego nie wymyślają, tylko ktoś gdzieś na różnych forach czy w różnych mass mediach informuje. Dlatego chciałbym powiedzieć przede wszystkim, że nie było, nie ma i nie zanosi się na jakiekolwiek niepokoje aktualnie w Libanie. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak jak pan redaktor pamięta, prawie sprzed roku, z zeszłego roku, z października, jest identycznie, a nawet powiedziałbym lepiej. Jest dużo więcej turystów, przyjeżdża bardzo dużo turystów z krajów Emiratów Arabskich, którzy przez ostatnie 5 lat przynajmniej tutaj się z różnych powodów nie pojawiali. No i chciałbym też oznajmić, oczywiście to nie są moje słowa, to są słowa tutejszych, powiedzmy, dziennikarzy, specjalistów, że praktycznie konflikt w Syrii się zakończył. To nie znaczy, że nie ma jeszcze jakichś potyczek, że niestety tu i ówdzie będą ludzie jeszcze, niestety, powtarzam, ginąć, ale no bo dlaczego mówimy, że i mówią ci dziennikarze, specjaliści, że konflikt się skończył? No konflikt się kończy wtedy, kiedy jest zwycięstwa. I czy to się nam podoba, czy nam się nie podoba, zwycięzcą jest Bashar al-Assad. A przegranymi są wszyscy ci, którzy popierali przez te lata rebeliantów. I wiemy, co zrobili. To nie znaczy, że było dobrze w tych krajach takich jak, powiedzmy, Irak, czy Egipt, czy Tunezja, czy wszystkie inne, tutaj, czy zwłaszcza Syria. Nie, ale było normalnie. Ludzie mogli żyć, nie ginęli setkami tysięcy i umierali. Nie? Także jednym słowem, no razem z Hafazem Asadem, no kto jest wygranym, olbrzymim, Syria, Iran i Turcja w swoim jakimś tam sposobie, oczywiście libański Hezbollah. Dlaczego Turcja? No Turcja, no bo dostała zapewnienia, że nikt nie będzie w cudzysłowie promował Kurdów, że to, czego się obawiała najbardziej, czyli po prostu no, powstania praktycznie kurdyjskiego w swoich granicach i powiedzmy Syrią, to nie będzie. I ostatnio praktycznie sobie te rzeczy już ustawili, podzielili się wpływami. Iran swoje, Rosja swoje, również i Turcja swoje, Hezbollah oczywiście czuje się wielkim zwycięzcą, chociaż wiemy, jest ciągle na listach jako organizacja terrorystyczna. Z drugiej strony wczoraj miałem okazję, tak przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania poprzez telefon, rozmawiałem długo z jednym chrześcijaninem, który pochodzi z Syrii, z południowej części Syrii. Ma na imię Toni, nawet bardzo dobrze go znam od lat. No i wyłożył mi swoją, powiedzmy, swój punkt widzenia. Mówi, słuchaj, co te kraje właśnie jak Irak, powiedzmy, czy Egipt, czy w sposób szczególny Libia skorzystały na tak zwanej demokracji, której chciano jej tam, powiedzmy, prowadzić. No tylko tyle, że setki tysięcy zabitych i olbrzymi chaos. Mówi tak, my w Syrii mieliśmy przynajmniej zapewnioną szkołę od przedszkola do ostatniego roku studiów na średnim, dobrym poziomie gratis. Mieliśmy szpital dla wszystkich w wiosce i w mieście. Mieliśmy na starość emeryturę. A co mamy teraz? Czyli co nam dano? Czyli powiedzmy, nie zapominając, że to naród, powiedzmy, syryjski powinien dorosnąć do tego, żeby też no, swoich przywódców rozliczyć. Druga rzecz, którą mi wspomniał ten pan Toni, mówi, słuchaj, ciągle się mówi w mediach, że jakieś tam obserwatorium praw człowieka w Syrii to i tamto i tamto. Mówi, jakie obserwatorium i jakie prawa człowieka? Po pierwsze, ci ludzie uciekli, bo musieli, bo nie było dla nich miejsca, żeby się tutaj tym, powiedzmy, władzą dzielić. To raz. A po drugie, który z krajów muzułmańskich podpisał kartę praw człowieka? Panie redaktorze, który? Żaden. Jedynie Liban, trudno go nazwać krajem arabskim, jak wiemy, ale powiedzmy Liban, który jest tu na Bliskim Wschodzie, to jest jedyny kraj, który podpisał kartę praw człowieka. Natomiast wszystkie kraje muzułmańskie skomponowały swoją kartę człowieka, praw człowieka. I bardzo bym prosił zainteresowanych, zwłaszcza dziennikarzy, żeby sobie zadali ten trud i zrobili porównanie, co jest, powiedzmy, kartą praw człowieka właśnie dla tych krajów arabskich, zwłaszcza muzułmańskich, no, z wyjątkiem Libanu, a jakie są, powiedzmy, jakie jest karta prawa człowieka ONZ-owska i zauważą olbrzymią różnicę. Także na pewno tego poranka, panie redaktorze, mogę powiedzieć, że to są dobre wiadomości. Przede wszystkim, jeżeli ktokolwiek nas słucha z tych pielgrzymów, którzy dzisiaj przylecą, powiedzmy, z południa Polski, jutro z Warszawy, pojutrze z okolic Gdańska, który tutaj oprowadzamy i pokazujemy ten piękny, cudowny, biblijny kraj, żeby właśnie, no, jeżeli już, to niech się informują w Radiu Wnet na temat sytuacji właśnie na Bliskim Wschodzie, tej prawdziwej. Oczywiście przed nami w Libanie dzień delikatny, to będzie 6 maja, bo praktycznie po 9 latach, czyli po 2 kadencjach, no, które nie było w ogóle wyborów parlamentarnych, teraz są i jesteśmy w trakcie naprawdę bardzo żywej kampanii przedwyborczej. I oczywiście ten 6 maja, jak w każdym kraju, no, mogą być jakieś nieporozumienia w punktach wyborczych. Tym bardziej, że jak wiemy, tutaj mamy 18 wspólnot wyznaniowych, to społeczeństwo jest takie, powiedzmy, jak mozaika. To dlatego też na przykład my nie planujemy pielgrzymek 6, powiedzmy 5 wylatuje ostatnia z tych 3 pielgrzymek, która będzie teraz, a następne przylecą za tydzień, jak już sobie, powiedzmy, emocje wyborcze opadną, no bo nigdzie na świecie nic nie można do końca przewidzieć. Także przede wszystkim chciałbym właśnie to przekazać, tą wiadomość o tym, że nie ma się czego bać, że no, w wielu krajach, w wielu stolicach krajów europejskich jest o wiele bardziej niebezpiecznie i nieprzewidywalnie niż jest to aktualnie tutaj w Libanie.
O czym zaświadczył Abuna Kazimierz Gajowy. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Bejrutu i pozdrawiamy.
My również pozdrawiamy tutaj z Libanu.
Radio Poranku.
Gościem Poranka Wnet jest pan Sebastian Kaleta, komisja weryfikacyjna. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Co dziś będzie na wokandzie komisji weryfikacyjnej?
Dzisiaj podsumowujemy wczorajsze bardzo owocne i intensywne przesłuchania, ponieważ mieliśmy możliwość przesłuchania byłego wiceprezydenta Andrzeja Kubiaka w latach 2007-2011, wtedy jako zastępca Hanny Gronkiewicz-Waltz nadzorował proces reprywatyzacji, jak również przesłuchaliśmy Elżbietę Jakubę, która była szefem gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego i porównaliśmy dwa różne podejścia do problematyki wiszącego nad Warszawą problemu reprywatyzacji.
I co z tego porównania wynika?
No, pan Jakubiak twierdził, że władzę mają urzędnicy, i on jako ich przełożony nie widział potrzeby jakiegoś bieżącego nadzoru nad ich pracą. Jednocześnie dowiedział się o tym od komisji, że iż nieruchomość warta kilkadziesiąt milionów złotych została wydana przez tych urzędników wbrew zaleceniom zarządu miasta, co nie zostało nigdy skontrolowane. I generalnie zdawał się odpychać odpowiedzialność za patologię reprywatyzacji, która nastąpiła za czasów rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz, zrzucając odpowiedzialność na urzędników. To wręcz takie stanowisko wskazuje, jakby w Warszawie nie byli potrzebni wiceprezydenci ani prezydent, ponieważ miastem wedle tej wersji, tej wizji rządzili urzędnicy. Natomiast Elżbieta Jakubiak przedstawiła coś ciekawe. Po kilkunastu latach nie zapadła na amnezję, jak wielu świadków różnych komisji. Precyzyjnie opisała procedury, które nakazał stosować urzędnikom prezydent Lech Kaczyński. Nakazał wnikliwie analizować każdą sprawę, w szczególności taką, której mieszkali lokatorzy. Zastrzegał, aby opóźniać reprywatyzację z lokatorami, by wpierw zapewnić im na przykład lokale zastępcze, jeśli istnieje konieczność zwrotu budynku przedwojennym właścicielom. Jak również w sposób stanowczy był traktowany przez urzędników Lecha Kaczyńskiego pan Marek Mosakowski, który w tym czasie zaczął przedstawiać zebrane przez siebie roszczenia do gruntów warszawskich.
Ale coś takiego jak próba przerzucenia odpowiedzialności za niektóre procesy na prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest.
Oczywiście, że jest to bardzo, ale to bardzo można być nieprzyzwoite, bo mamy dwie wizje zarządzania miastem. Wizja, w której prezydent miasta bierze odpowiedzialność za decyzje, które zapadają w mieście, kluczowe decyzje dotyczące gigantycznego majątku i nakazuje urzędnikom i nadzoruje tych urzędników, pilnuje ich i kiedy postępują wbrew jego zaleceniom, po prostu wyrzuca ich z pracy. Takie zdarzenie miało miejsce po wydaniu za plecami Lecha Kaczyńskiego decyzji w sprawie ogródków przy Waszyngtona. A druga wizja to jest wizja pod tytułem my za nic nie odpowiadamy, to wszystko urzędnicy, my daliśmy im pełnomocnictwa. No i jak pytałem, co jest mechanizmem korupcjogennym, bo przypominam, że ten mechanizm, który zastosowała Hanna Gronkiewicz-Waltz, takiego formalnego unikania odpowiedzialności z uwagi na udzielone pełnomocnictwa, spowodował, że urzędnicy czuli się bezkarni i w latach od lat 2010, dzisiaj prokuratora wskazuje, doszło do gigantycznego procesu korupcyjnego w tym biurze. A co jest jeszcze bardziej istotne, pan prezydent Jakubiak, pan Andrzej Jakubiak stwierdził, że często ci urzędnicy bezpośrednio kontaktowali się w sprawach reprywatyzacji nie z nim, który miał ich nadzorować, ale z Hanną Gronkiewicz-Waltz. A co jest istotne, po tym jak Andrzej Jakubiak został przewodniczącym nomen omen Komisji Nadzoru Finansowego, to Hanna Gronkiewicz-Waltz już sobie zastępcy do tych spraw nie powoływała, zatem kontakt bezpośredni z Marcinem Bajką, Jakubem R. uznała za wystarczający do tego, by pilotować sprawę reprywatyzacji.
Bo była technika spychania odpowiedzialności na tego, formalnej na tego, który podpisuje. Bo Hanna było tak, że nawet pan Bajko, który był kim w tej całej
był
historii?
Był dyrektorem.
Też nie podpisywał rozmaitych rzeczy, tylko podpisywali
zastępcy. I to jest właśnie taki mechanizm spychania formalnej odpowiedzialności. Przykładowo Hanna Gronkiewicz-Waltz wydaje polecenie, wydać mi 300 decyzji reprywatyzacyjnych rocznie. I urzędnicy są skrupulatnie z tego rozliczani, ale kiedy przychodzi co do czego, że te decyzje, wprawdzie nie dało się 300 decyzji prawidłowych wydać rocznie, ale pani prezydent kazała wydać 300, to wydaliśmy 300. No i pani prezydent mówi, no bardzo przepraszam, ja udzieliłem pełnomocnictw i tutaj urzędnicy zawinili. No to jest najgorszy przykład braku odpowiedzialności za sprawowany urząd. To jest mechanizm znany Platformie Obywatelskiej, bo przypomnijmy sobie wszystkie afery, które wybuchały ze rządów Platformy Obywatelskiej. Politycy tej partii, którzy obejmowali władzę, jakby sprawowali ją, ale nie byli za nią odpowiedzialni. Jest to kompletnie, można powiedzieć, standard, który jest jak najdalej obcy naszej opcji.
To pojawiło się, pewno pan, może miał pan czas, żeby posłuchać przesłuchania w sądzie premiera Donalda Tuska, który również nie odpowiadał, bo jego urzędnicy odpowiadali, nie interesował się, bo to kompetencja była nie jego, miał inne ważniejsze sprawy niż sprawa obchodów rocznicy zbrodni katyńskiej.
No tutaj można nawiązać do wielu analogii. Rzeczywiście analogia z przesłuchania Donalda Tuska w sprawie Smoleńska może rodzić podobne oceny, co ten jakby formalny brak odpowiedzialności, spychanie odpowiedzialności na podległych sobie urzędników, bo kiedy przychodzi na przykład bo jak była sprawa samolotu w 2008 roku, no to bez ogródek mówiono, iż Tomasz Arabski wykonuje polecenia Donalda Tuska, ale kiedy chodzi o gigantyczne gigantyczną tragedię, to raptem okazuje się, że premier Donald Tusk to był od tego, żeby z Władimirem Putinem rozmawiać o tym, gdzie biega. No to jest niepoważne traktowanie swojego urzędu w różnego rodzaju zeznaniach i ciężko jest mi wierzyć w to, że politycy Platformy ważnych pytań stawianych przez różne komisje czy sądy, ważnych, kluczowych zdarzeń z punktu widzenia już można powiedzieć nawet historii Polski, nie pamiętają, a przychodzi Elżbieta Jakubiak przed komisję weryfikacyjną pytana, jak prezydent Lech Kaczyński podchodził do problemu reprywatyzacji w Warszawie, precyzyjnie opisuje wytyczne, które przekazywał urzędnikom, spotkania, które miały miejsce i pamięć nie straciła.
To, co mnie kiedyś uderzyło, to obraz tej szafy, w której były dokumenty, tej niezamykanej szafy w niezamykanym gabinecie w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie były te ważne dokumenty, do których każdy miał dostęp i ta bezradna urzędniczka, która mówiła, że ona właściwie nie wie, co się działo z tymi dokumentami.
No były takie przypadki, no choćby wczoraj Elżbieta Kubak opisywała wizytę Marka Mazowieckiego, pierwsze wizyty jego w urzędzie, przychodził w różnych, można powiedzieć, wizualizacjach, różnych stylizacjach, raz na osobę, można powiedzieć, niezadbaną, razem zadbaną, ale zawsze w zdecydowany sposób żądał czegoś od urzędników, wywierał na nich presję. No i nie pozwalało to urzędnikom spokojnie pracować i warunki pracy w tym BGN-ie, które to za reprywatyzację, urzędnicy jasno wskazują, że utrudniały im rzetelne wykonywanie obowiązków w tym okresie już można powiedzieć rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo to z tego okresu mamy te zeznania. No i wtedy można powiedzieć, no pierwsze decyzje Marek Musakowski uzyskał po tym, jak prezydentem Warszawy był Lech Kaczyński, co wskazuje wręcz na to podejście. Na to podejście prezydenta Kaczyńskiego, który widział, że ten człowiek może być zagrożeniem dla mieszkańców Warszawy i okazuje się, że jego przeczucie było słuszne, no ale niestety prezydent Lech Kaczyński został powołany do najbardziej zaszczytnej funkcji w Rzeczpospolitej, na funkcję prezydenta całego kraju. No i inni urzędnicy w mieście stołecznym Warszawa mieli kompetencje, by decydować o sprawach nieruchomości warszawskich.
A ile jest tych kluczowych kancelarii prawnych, które załatwiały te sprawy reprywatyzacyjne?
No kluczowych jest kilka grup. Ciężko powiedzieć, na pewno wiemy o co najmniej dwóch, które już mają, można powiedzieć, zostały sklasyfikowane przez prokuraturę jako przestępcze. Natomiast inne też były kancelarie, które korzystnie załatwiały sprawy dla swoich klientów, ale dopóki nie ma dowodów, iż robił to bezprawnie, nie można niczego przesądzać. Natomiast mamy takie, można powiedzieć, dwie grupy prawników, którzy reprezentowali różne grono osób, którzy usłyszeli zarzuty, przebywają w areszcie i te zarzuty są bardzo poważne. No i mamy również grupę urzędników, którzy współpracowali z tymi kancelariami i po prostu uzyskiwali od nich łapówki.
A procentowo prace prawidłowe reprywatyzacje w Warszawie, jaki procent tych reprywatyzacji stanowią?
Jest jeszcze za wcześnie, by stwierdzić procentowy udział prawidłowych decyzji oraz nieprawidłowych, ponieważ za rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz wydawano 300 decyzji niemal rocznie. I każda z takich spraw i analiza to jest wiele tygodni ściągania dokumentów, analizy dokumentów przez kilku pracowników.
Ale to nie da rady w takim razie tego wszystkiego zrobić w przewidywalnym czasie.
No działa prokuratura, działa komisja, jest zaangażowany szereg osób. Myślę, że w ciągu kilku lat uporamy się z problemem rozliczenia tego procederu. No, pamiętajmy, że mówimy w każdej ze spraw o majątku rzędu kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Mówię o każdej poszczególnej sprawie, więc to nie są drobne sprawy. To są bardzo poważne sprawy o gigantycznej wartości dla wszystkich warszawiaków, dlatego podchodzimy do problemu bardzo skrupulatnie. Natomiast no, przyjdzie czas za rok, dwa, by już bardziej precyzyjnie określić skalę patologii przy reprywatyzacji.
A czy pojawia się w komisji, na pewno się pojawia w komisji weryfikacyjnej wątek majątku pożydowskiego. Teraz mamy, kongres decydował, ustawa 447 za chwilę trafi do gabinetu owalnego, do prezydenta Trumpa. My jesteśmy w Warszawie, na granicy warszawskiego getta, patrząc tutaj z budynku Pasty. Pojawia się ten wątek?
Pojawia się wątek tego co zrobić z imieniem osób, które zmarły w Holokauście, wyrządzonym przez Żydom, przez Niemców, okupujących Polskę i inne tereny w Europie. I jakby tutaj my rozstrzygaliśmy już takie kwestie na polu prawnym. Jeśli ktoś zginął do 1947 roku i nie pozostawił spadkobierców, a nawet jeśli pozostawił, to nie przeprowadzili odpowiedniego postępowania spadkowego, taki majątek zgodnie z przedwojennym polskim prawem, bo to wszystko, wszystkie te osoby, o których mówimy, były obywatelami polskimi, przepadał na skarb państwa. Również dzisiaj przepisy obowiązujące kodeksu cywilnego, jak i innych ustaw tego rodzaju przepisów dotyczących spadkobrania w innych krajach. Jeśli nie ma spadkobierców, to majątek przypada na skarb państwa. Mówię oczywiście o obywatelach Polski. Zatem ustawa 447 odwołująca się do deklaracji terezińskiej, a to musimy podkreślić, skąd się wzięła deklaracja terezińska, ewentualnie udział Polski w zabiegach dyplomatycznych w zakresie tej ustawy. Rząd Donalda Tuska podpisał taką deklarację w 2009 roku. Bodajże pan Bartoszewski w imieniu rządu podpisał tę deklarację. I co jest istotne, ta deklaracja nie jest wiążącym prawem międzynarodowym. To jest tak zwane soft law, które jakby niejako stanowi możliwość presji dyplomatycznej w zakresie stosowania tego dokumentu i ta ustawa 447 należy odbierać jako akt, który może powodować różnego rodzaju zabiegi dyplomatyczne, które mogą służyć temu, by namawiać państwa, których ta deklaracja dotyczy, do tego, by regulowały na swoje prawodawstwo w ten sposób, ażeby mienie bezspadkowe przekazywać osobom trzecim. W mojej opinii w Polsce polskie prawo zabezpiecza tę sytuację w ten sposób, że ten majątek po prostu jest majątkiem Skarbu Państwa i zabezpiecza to od czasów przedwojennych i nasz projekt ustawy reprywatyzacyjnej również uwzględnia w takim zakresie ten problem i raczej bym spokojnie i ostrożnie podchodził do tematyki tej ustawy 447, aczkolwiek z jasnym zastrzeżeniem, że raczej jest żądanie zwrotu mienia bezspadkowego wobec Polski, no jest czymś na gruncie polskiego prawa w tym momencie niedopuszczalnym.
Ale media, ale dyplomacja, ale opinia publiczna, to wszystko też ma znaczenie. Metody wywierania presji na rząd polski mogą się już pojawiły, tak na dobrą sprawę.
Dlatego nasze instytucje i instrumenty muszą jasno wskazywać nasze stanowisko w tym zakresie. Jednym polem do dyskusji wydaje się obecny projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Pewne postulaty są zgłaszane do tego projektu, ale jego los leży teraz w rękach pana premiera Morawieckiego i wydaje mi się, że nasze...
Mówi pan pomyśle na reprywatyzację ministra jakiego?
Tak, no ten projekt jest przygotowany, jest oparty o wiele wcześniej proponowanych rozwiązań, ale również takich, które odpowiadają na patologie, które wykryto w trakcie procesu reprywatyzacji, również przez komisję. No i on został chwilowo, że tak powiem, wstrzymany z uwagi na ostrożność i chęć takiego precyzyjnego przygotowania wszystkich rozwiązań, ażeby nie spowodowało żadnych negatywnych reperkusji. I są to rozwiązania, które gwarantują, iż problem podniesiony w deklaracji terezińskiej nie będzie problemem Polski w najbliższym czasie.
Przynajmniej tak się wydaje, że nie będzie.
No, jesteśmy suwerennym państwem i mamy możliwość samodzielnie kształtowania swojego prawa, a ustawa reprywatyzacyjna zwróciłaby tym osobom, które rzeczywiście są spadkobiercami przedwojennych właścicieli jakichś majątków, przywróciłby odpowiednie rekompensaty, tak jak na przykład ustawa zaburzańska, która dotyczy obywateli polskich i to są narzędzia znane w innych krajach i nie ma powodu do tego, żeby Polska stosowała jakieś większe rekompensaty, szczególnie, że była największą ofiarą II wojny i tak jak mówiłem, los tej ustawy jest w rękach rządu pana premiera. Czyli i będziemy na pewno pracować nad tym, żeby zabezpieczać dobro Polski w tym zakresie.
Ale na razie ten projekt leży w szufladzie i to nie tej górnej, tylko środkowej albo dolnej.
Ciężko powiedzieć, natomiast jest na pewno cały czas, można powiedzieć, dopracowywany w zakresie uzasadnienia, w zakresie analiz stosowania tej ustawy, więc można powiedzieć z tygodnia na tydzień jest coraz lepszy.
Jedna rzecz w Warszawie to są kamienice, a druga sprawa to są grunty warszawskie. To też bada komisja, czy to jest poza sferą zainteresowania komisji?
Komisja bada generalnie nieruchomości i niektóre nieruchomości są zabudowane, niektóre są niezabudowane. I te nieruchomości, które podlegały dekretowi Bieruta, choćby działka przy placu Defilad Chmielna 70, to też była działka, którą badaliśmy, ale również dekretowi Bieruta podlegały w zdecydowanej większości po prostu nieruchomości zabudowane kamienicami bądź nieruchomości, które były zagruzowane zniszczeniami wojennymi i na nich odbudowano po wojnie budynki.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Sebastian Kaleta, komisja weryfikacyjna, był gościem Poranka. My 26 kwietnia rozpoczęliśmy już trzecią godzinę Poranka.